Katecheza poranna.
Gorąco witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina i zapraszam na kolejne spotkanie z Biblią. Dziś rozpoczniemy mówić o pewnych zasadach osobistej lektury Pisma Świętego. Wtedy, kiedy bierzemy Księgę Biblii do ręki, otwieramy i chcemy ją czytać, pragniemy, aby uczynić to w duchu Kościoła, by w swojej interpretacji Biblii nie odejść od tego, czego naucza nas Kościół. Jak więc to czynić? Jakimi zasadami się kierować? W jaki sposób każdy z nas, zwykły chrześcijanin, kiedy bierze Biblię do ręki, może ją czytać i traktować jako Słowo Boga przemawiającego do nas? Pierwsza zasada to właściwy przekład. W obecnych czasach dokonuje się wielu przekładów Pisma Świętego z języków oryginalnych. Języki oryginalne Biblii to język hebrajski, aramejski i grecki. Warto może tutaj uczynić pewną aluzję czy wycieczkę do tego, w jaki sposób Biblia powstawała. Najstarsze księgi Starego Testamentu pisane są językiem hebrajskim. Był to język używany na co dzień przez Żydów i praktycznie był to język żywotny do czasów niewoli babilońskiej. Kiedy w 586 roku przed Chrystusem padła Jerozolima, a wcześniej także Samaria i Żydzi zostali wzięci do niewoli, język hebrajski zaczął powoli znikać z potocznej mowy Hebrajczyków. Żydzi zaczęli asymilować się poniekąd z ludźmi, do których zostali zabrani, z Babilończykami. Nadszedł rok 536 przed Chrystusem. Nastał nowy król, król perski Cyrus, i ten zezwolił Żydom na powrót z niewoli. Zezwolił, by mogli wrócić do swojej ukochanej Jerozolimy i zacząć odbudowywać swoje miasto. Zacząć odbudowywać także świątynię. Nie wszyscy Żydzi zdecydowali się na to. Te niewielkie grupy, które zaczęły powracać, postanowiły również w pewien sposób odrodzić cały religijny kult i tradycję Izraela. I wtedy już zaczęto posługiwać się językiem aramejskim. Jest to więc 6, 5 wiek przed Chrystusem. Jezus więc mówił w języku aramejskim. Niektóre księgi Starego Testamentu tu tym właśnie językiem są pisane. Natomiast język Nowego Testamentu to oczywiście język grecki, zwany niekiedy koine. Wszystkie te trzy języki, hebrajski, aramejski i grecki, są dość różne od naszych języków zachodnich. Oczywiście najbliższy jest nam język grecki. Niemniej jednak każdy przekład, obojętnie z jakiego języka, jest już swoistą interpretacją tekstu biblijnego. Dlatego, kiedy bierzemy do ręki Pismo Święte w języku polskim, trzeba starać się o to, aby trafiło do nas takie wydanie Biblii, takie tłumaczenie Biblii, które jest najbardziej adekwatne. Biorąc więc do ręki Księgę Pisma Świętego, należy upewnić się co do wiarygodności przekładu. Nie wszystkie przekłady są teologicznie poprawne. Często więc tłumaczenie tekstu z języka oryginalnego jest już jego interpretacją. Dla przykładu, autorzy biblijni, oddając się pracy pisarskiej, nie stosowali wielkich i małych liter. Z tego powodu różna może być na przykład interpretacja wiersza z Ewangelii Świętego Jana. W 3 rozdziale, 5 wersecie, Jezus mówi słowa, które myślę wszyscy znamy. Kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Tłumacz Biblii Tysiąclecia, rzeczownik duch, napisał dużą literą, co sugeruje, że ma na myśli Ducha Świętego. Można jednak równie dobrze mówić o narodzeniu z ducha małą literą. Chodzi więc o ducha, który jest w człowieku, który stanowi o jego istocie. Takie rysy antropologii biblijnej kreśli przed mieszkańcami Tesalonik święty Paweł, gdy pisze: sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. W tym wypadku obie interpretacje są dopuszczalne i obecne w nauczaniu Kościoła. Kiedy więc Jezus mówi, kto nie narodzi się z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego, możemy myśleć zarówno o Duchu Świętym, jak i o Duchu, który jest w każdym z nas. Zdarza się jednak tak, że korzystając z niewłaściwego przykładu Biblii, człowiek, czytelnik, wyciąga z lektury błędne wnioski natury teologicznej. Nie brak również przykładów przeciwnych, kiedy to właściwemu tłumaczeniu Biblii zarzuca się niepoprawność. Zarzuty takie stawiają nawet cenieni teologowie. Zdaniem Hansa Kinga, na przykład starożytne tłumaczenie greckie Starego Testamentu zwane Septuagintą błędnie oddaje hebrajskie słowo alma, które znaczy młoda kobieta, przez greckie partenos, dziewica. Otóż istnieje dyskusja co do pewnego wiersza zapisanego w księdze proroka Izajasza. Wiersza, który głosi: oto panna pocznie i porodzi syna. W języku hebrajskim spotykamy słowo alma, która oznaczać może młodą kobietę bądź pannę, dziewicę. Hans King pisze: w greckim tłumaczeniu Biblii hebrajskiej alma oddano błędnie przez partenos, czyli dziewica, i w ten sposób cytat ten przywędrował do Nowego Testamentu jako starotestamentalny dowód na dziewictwo Matki Mesjasza. Jest to oczywiście twierdzenie bezpodstawne, dlatego że Żydzi, którzy tłumaczyli z języka hebrajskiego na grecki Stary Testament, doskonale wiedzieli, co oznacza partenos i świadomie wybrali ten właśnie przekład, choć mogli dokonać inaczej, innego tłumaczenia słowa alma. Skoro zdecydowali się na partenos, oznacza to, że również Żydzi byli przekonani co do dziewictwa Matki Mesjasza, który ma się narodzić. Gdyby Żydzi dokonujący przekładu Biblii hebrajskiej na język grecki nie byli przekonani co do dziewictwa mającej narodzić kobiety z zapowiedzi Izajasza, wybraliby z pewnością termin inny niż partenos. I dopiero w roku 90 na soborze w Jamni, czy w Jabne nad Morzem Śródziemnym, kiedy to Żydzi zebrali się już po zburzeniu świątyni jerozolimskiej, właśnie w pewnym sensie odcinając się od tradycji chrześcijańskiej, odrzucili słowo partenos i wprowadzili słowo neanis, co znaczy młoda kobieta. Tak więc na tych dwóch przykładach, przykładzie z Ewangelii Janowej, kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego, czy też przykładzie ze Starego Testamentu, zapowiedzi Izajaszowej, oto panna pocznie i porodzi syna, uświadamiamy sobie, że biorąc do ręki Pismo Święte, należy korzystać z takiego przekładu, który jest teologicznie poprawny. W Polsce, myślę, najlepiej sięgać po Biblię Tysiąclecia. Owszem, zdarzają się pewne nieścisłości, pewne zarzuty, ale jednak jest to do tej pory chyba najlepszy teologicznie przekład. Możemy również sięgnąć po takie tłumaczenia Biblii z języków oryginalnych, jak tłumaczenie brytyjskie i zagraniczne, tłumaczenie Biblii Poznańskiej, czy też najnowszy przekład ekumeniczny. Kiedy jednak bierzemy do ręki Księgę Pisma Świętego, miejmy tę świadomość, że warto upewnić się co do wiarygodności przekładu.
Katecheza poranna.